O rozbieżności wartości z nową administracją USA mówi marszałek Sejmu. To komentarz do spotkania Zełenski-Trump. Marcowy niechciany prezent dla mieszkańców Lublina. Wzrosła tam opłata za wywóz śmieci. W faktach także Wielki Brat w pasiece, czyli reality show z udziałem pszczół. Trudno zrozumieć tę połajankę, jaką zamiast Władimirowi Putinowi urządzono Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak w Grudziądzu marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował piątkową awanturę w Białym Domu. Prezydent USA Donald Trump i J.D. Vance przy dziennikarzach zarzucali ukraińskiemu prezydentowi dążenie do III wojny światowej i brak wdzięczności za udzieloną Kijowowi pomoc. Z każdym zdaniem tej rozmowy zaczynało docierać do mnie, że zaczynamy mieć rozbieżność wartości z nową administracją USA. Komentował Szymon Hołownia.
Prezydent Zełenski bywa arogancki. Prezydent Zełenski bywa impertynencki, bywa niezwykle, można powiedzieć, roszczeniowy, ale zapewniam Państwa, że ja też byłbym arogancki i roszczeniowy, jeżeli byłbym prezydentem kraju, w którym codziennie giną dzieci, w którym codziennie od bomb giną niewinni ludzie i który od 3 lat w bezwzględnie bohaterski sposób stawia czoło bestialstwu i faszystowskiej rosyjskim najeźdźcom. Każdy z Was, będąc prezydentem takiego kraju, walczyłby o swoich ludzi.
Władimir Zełenski wczoraj o sytuacji Ukrainy rozmawiał w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd potwierdził przyznanie Ukrainie pożyczki w wysokości ponad 2 miliardów funtów. Obecny zarząd Polskiej Fundacji Narodowej planuje zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o wielomilionowe straty, na jakie te organizacje mieli narazić poprzedni szefowie. Przeprowadzony w tej sprawie audyt wykazał, że m.in. że PFN zlecała zadania wbrew swojemu statutowi, ale też powierzała część działań bez wcześniejszego sprawdzenia potencjalnych współpracowników.
O jakiej stracie mówimy i jakie kroki państwo czynicie?
Strata ogólna wynosi około 30 milionów złotych. Ona z punktu widzenia takiej pewnej rzetelności. Być może ta kwota jeszcze nie jest pełna, dlatego że te audyty trwają, no ale w odniesieniu do tych obszarów, o których mówimy, no to właśnie ta strata jest w takiej kwocie. Zarząd podejmuje na bieżąco wysiłki polegające na tym, że po prostu wzywa podmioty, które w jego przekonaniu otrzymały pieniądze nienależnie albo nie rozliczyły tych pieniędzy prawidłowo, do po prostu zwrotu owych pieniędzy.
Mówił naszemu reporterowi Mateuszowi Chustonowi profesor Artur Nowak-Kwar ze Szkoły Głównej Handlowej, doradca obecnego zarządu fundacji.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Dużą podwyżką przywitał marzec mieszkańców Lublina. Od wczoraj wzrosły tam opłaty za wywóz śmieci o ponad 22% w zabudowie wielorodzinnej i o ponad 25% w jednorodzinnej.
Spora, dosyć duża podwyżka.
Będzie zauważalna?
No to znaczy, no u mnie to finansowo źle nie stoi. No na pewno w jakimś sensie odczuwalna, no bo zawsze to większy rachunek będzie. Tam, gdzie jest dużo osób, to jest bardzo znaczne.
Dla mnie bardzo dużo. Dwie osoby mieszkamy, to ponad 70 zł za śmiecie. Ja się na to nie zgadzam, bo ja mam bardzo niską emeryturę, najniższą krajowo. Wszystko jest sortowane, także to dla nas jest bardzo obciążające.
Z mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. To pierwsze takie reality show, gdzie głównymi bohaterami będzie rodzina pszczół. Dzięki naukowcom ze Szczecina przez całą dobę można podglądać, co dzieje się w ulu i jego otoczeniu.
Nie pytaliśmy pszczół, czy one się zgadzają. Mam nadzieję, że nic nie mają przeciwko, ale rzeczywiście im dłużej przyglądaliśmy się tej pracy pszczelarza, wzrosła w nas taka ochota, żeby się tego uczyć. No i rzeczywiście postanowiliśmy przyglądać się tym pszczołom jeszcze bliżej. Skonstruowaliśmy taki ul, który na to pozwala. Załączyliśmy tam odpowiednie kamery i dzięki temu możemy rzeczywiście 24 godziny na dobę patrzeć, co się dzieje w ulu.
Na razie dzieje się niewiele, ale wszystko przed nami, bo ten wysoki sezon telewizyjno-pszczeli dopiero się zacznie.
Tak, dokładnie. Na razie pszczoły powoli się budzą, bo ciepło jest wyjątkowo, więc myśleliśmy, że jeszcze będą troszkę spać, ale zaczynają się budzić i już możecie Państwo rzeczywiście przyglądać się temu z bardzo bliska.
Mówiła naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej profesor Paulina Niedźwiecka-Rystwej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy nagranie najlepszych momentów uwiecznionych przez kamery z pasieka TV. O niedzielnych rozmowach w sprawie Ukrainy rozmawiał Krzysztof Ziemiec ze swoim gościem, deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy Mykołą Kniażyckim. Gospodarzem szczytu w Londynie będzie brytyjski premier. Na spotkanie zaproszono również prezydenta Turcji.
Jaką rolę Turcja, Turcy, Erdogan mogą tutaj odegrać?
Bardzo ważne, bo poprzez to, że Erdogan cały czas rozmawia z Putinem, on ma bardzo wielką przyjaźń z Zelenskim i z Ukrainą. Cały czas wspiera całość Ukrainy, cały czas o tym mówię. Wspiera Tatarów Krymskich, naród, który jest ziemia którego jest okupowana na Krymie, który cały czas jest w więzieniu, pociskiem, który otrzymował ludobójstwo tylko od Rosjan. I Erdogan też ich wspiera. Jest naszym sojusznikiem. Pierwsze Bayraktary byli turecki. Jest członkiem NATO w tym samym czasie i ma swoje grę i w Europie, i w Azji. Przez to ja mam nadzieję, że z Erdoganem będą ciekawe rozmowy.
To jaki jest interes Erdogana, żeby pomóc dzisiaj Ukrainie i do jakiego stopnia, w jakim zakresie?
Interes Erdogana jest przywództwo w basenie czarnomorskim i on nie chce oddawać Czarne Morze Rosjanom. I on chce oczywiście współpracować z Ukrainą, z Unią Europejską. Chce być liderem w tej części świata. I z Rosjanami ma różne poglądy w Syrii na przykład i w innych krajach wschodu. Także oczywiście, że on ma interes i on wspiera Ukrainę.
Czy to, o czym mówimy, uda się osiągnąć bez udziału Ameryki, bez pomocy Ameryki?
Będzie trudno. Mam nadzieję, że będziemy otrzymywać tu pomoc po wszystkich tych konfliktach, rozmowach, wszystkich tych grach. A jak nie będzie tej pomocy, to nie będziemy mieć innego wyjścia, bo Rosjanie chcą nie okupować 4 albo 5 obwodów ukraińskich, albo całej Ukrainy. Oni chcą zmienić mapę światu po rozszerzeniu NATO. I oczywiście, że oni chcą rządzić też i w Polsce. Rozumiem, że Polska jest członkiem NATO. Oni mówią o tym otwarcie i w krajach bałtyckich. Także musimy to robić.
Czyli co, będziecie walczyć do końca świata, do ostatniego ukraińskiego żołnierza, do ostatniej kropli krwi?
Mam nadzieję, że zwyciężymy. Nie będziemy walczyć do ostatniego ukraińskiego żołnierza, bo ukraiński żołnierz teraz broni nie tylko Ukrainy, a całej Europy. Jak trzeba będzie walczyć do końca świata, to niestety trzeba będzie nam razem z wami walczyć, tak? To jest możliwy scenariusz.
Bo tak myślę sobie, nie wiem, czy wczoraj Zełenski nie zawiódł wiele matek ukraińskich, które pewnie czekały na taką decyzję, żeby nastąpiło zawieszenie broni, bo boją się po prostu o swoich chłopaków, o swoich synów i pewnie w wielu rodzinach ukraińskich tak jest. Jakie są dzisiaj nastroje ukraińskie, jakie są morale wśród tych, którzy jeszcze walczą i poświęcają się każdego dnia?
Dobrze, ja też martwię się o swoim synie, który jest teraz na froncie, tak? Jak i bardzo dużo rodzin innych ukraińskich, i moja żona też. I rozmawiam z nim codziennie i oczywiście, że ukraińskie żołnierze jest gotowy walczyć, by jakaś część społeczeństwa, to jest mniejsza część społeczeństwa, chce pokoju i końca wojny i nieważne jest, czy będzie kraj ukraiński, czy nie. A Ukraińcy, którzy przeżyli ludobójstwo w 1933 roku od Rosjan, w ciągu całej swojej historii walczyli z Rosjanami. Rozumieją, że jak terytoria ukraińska będzie okupowana przez Rosjan, to bardzo dużo ludzi wyjdzie, emigruje z Ukrainy, a inni będą zniszczone albo deportowane. Wszystko to już przeżywali. I Polacy też na tej terytorii okupowanej w 1939 roku. Pamiętamy, co było z oficerami polskimi we Lwowie, które byli zabite w Charkowie albo w Katyniu. Tak? I na Ukraińców czeka te same. To co nam robić? Oczywiście, że trzeba walczyć.
Tylko kim? Kim będziecie walczyć, skoro dzisiaj już brakuje po prostu poborowych powołań do wojsk, są coraz starsi?
Tak, cały czas brakuje, mamy milion żołnierzy i oni walczą. I oczywiście, że mamy jeszcze ludzi. 31 milion Ukraińców mieszka na terytorii Ukrainy. Tak, Ukraińcy chcą pokoju i ja chcę pokoju, oczywiście. Tylko, że cały czas jest pytanie pokoju za jaką cenę. Jak cena jest nasza przyszłość, że my musimy być okupowani, to nie jest pokój, to jest nasze zniszczenie. A jak pokój jest jakiś rozum, oczywiście o tym możemy rozmawiać.
No właśnie, a wczoraj tej rozmowy może zabrakło. Bo zostanie kamień na kamieniu, panie deputowany, jeśli tak dalej będzie. Powoływani są do wojska coraz starsi poborowi. Ci młodzi często uciekają na zachód, co wzbudza też pewne negatywne emocje. Rosja ma tutaj znacznie większe zasoby niż Ukraina.
To jest część też takiej informacji propagandystki. Ktoś ucieka, ktoś nie. Jak mamy milion żołnierzy w armii i no, jak na przykład mój syn, który nie uciekał, który poszedł do armii, tak, i teraz jest pod Kramatorskim i w Turecku, w Donieckim obwodzie. I dzieci moich przyjaciółów też. I oni nie myślą i nie chcą uciekać. Jakaś mała część tak ucieka. To nie jest wszystko społeczeństwo ukraińskie. Społeczeństwo ukraińskie jest gotowe bronić siebie i bronić kraj. Oczywiście nikt, wszyscy my chcemy życie i chcemy wsparcia od Stanów Zjednoczonych i będziemy wszystko dla tego robić. I Zieleński nie był siłką pokoju na tym spotkaniu. To był konflikt absolutnie sprowokowany i dla mnie to wygląda jak jakieś takie wydarzenie, a nie jak coś seriozne. A z wydarzeniami można pracować i pracować dalej, żeby dalej mieć rozmowę.
Pan powiedział sprowokowany, to ja zapytam, przez kogo?
Ja myślę, że przez Amerykanów.
A dlaczego?
Z tego rozpoczęli nasze rozmowy. Dlatego, że nie mogą, że Trump obiecał, że będzie pokój. Putin mówi, że nie chce pokoju, a jak będzie pokój, to tylko na umowach rosyjskich. Trump rozumie, że mogą rozmawiać tylko z państwami słabszymi, jak kiedyś było z państwami w Ameryce Latyńskiej, albo z Kanadą, ze swoimi sojusznikami, albo z Panamą. On nie grozi państwom, które jest silne, takim jak na przykład Rosja. I nie mogą nic zrobić z Putinem przez to, kto jest za to odpowiedzialny, Zieleński, który jest słabszy, jest uzależniony od Stanów Zjednoczonych.
A nie bierze pan pod uwagę tego, że wczoraj jednak waszego prezydenta poniosły nerwy? On zresztą wczoraj, już późnym naszego czasu, późnym wieczorem, w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że ta sprzeczka nie była dobra dla żadnej ze stron i że jej żałuje.
Tak, to prawda. Pogodzuję się z tym, co mówił Zieleński w tym wywiadzie. Tak jest.
Bo wiele osób w Polsce też na ten temat tak mówi i to nie tych, którzy gdzieś tam stoją z boku, tak? Tych, którzy zawsze wspierali Ukrainę. Były szef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Ebrehardt mówi, że emocje są zrozumiałe, ale przyjechał do Waszyngtonu nie po to, żeby dawać świadectwo prawdzie, a po to, żeby uzyskać konkretne cele polityczne. Podobnie mówi były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski. On mówi, że można wbijać szpilę Trumpowi, tak jak to robi Macron, ale precyzyjnie. Załęskiemu zabrakło kalkulacji. Nie rozumie gry w relacjach z USA. Zapomniał, że Ameryka jest dzisiaj już inną Ameryką, że nie jest bezwarunkowym sojusznikiem. Czy tutaj Załęski nie zachował się jak prawdziwy mąż stanu?
Tak, Zieleński oczywiście, że robił błędy. Ja pogodzuję się z częścią tego, co mówili te obserwatory, których pan redaktor cytował. Z tym pogodzuję się. Tylko z drugiej strony, prawdziwa rzecz, przez co powstał ten konflikt, to była pozycja Amerykanów, a nie pozycja Zieleńskiego. Zieleński zachował się nie w najlepszej sytuacji. Ja z tym pogodzuję się. Robił błędy. Tak, robił błędy. Tylko naprawdę nie przez to, co ten konflikt wynikł.
A to nie było brak dyplomatycznej odpowiedzialności? Prawdziwy mąż stanu może powinien zachować nerwy. Ja wiem, że sytuacja była bardzo trudna, ale wiele osób tak właśnie mówi, że zabrakło tego.
Gdyby była odpowiedzialność, koniec, wszystko jedno, byłby takim samym, bo on był prognozowanym i dlatego te spotkanie zorganizowali. I dlatego jego prowadzili tak od początku, żeby był taki koniec. Przez to pokazuje się, że Zieleński robił błędy na tym spotkaniu.
Niektórzy mówią, że to też była taka zemsta. Zemsta na Załęskim za to, że na przykład, zresztą prezydent Trump to powiedział, że w jesieniu w kampanii wyborczej postawił, ale na kogo innego. Myśli pan, że to też był jeden z powodów tej kłótni?
Ja myślę, że nie. Nie było, nie stawił nic. Oni cały czas mówią o Pensylwanii, o tym, że Zieleński był zaproszony do Pensylwanii w ciągu kampanii wyborczej i byłem tam razem z Bidenem. Tak, to prawda, a przed tym z Bidenem tam byli inni przyjaciele, który teraz jest największym przyjacielem Trumpa i to było zaproszenie od rządu Stanów Zjednoczonych, który był na ten czas. Także ja myślę, że nie w tym jest sytuacja. Sytuacja jest zła przez to, że Rosjanie też nie chcą rozmawiać z Zieleńskim z jednej strony. Z drugiej strony, Zieleńskim no, naprawdę trudno rozmawiać, bo ja jestem tu u nas w kraju, jak już powiedział wcześniej, do Zieleńskiego w opozycji. I Zieleński nie jest najlepszym prezydentem z mojego punktu widzenia. Tylko, że Rosjanie chcą jego zmienić z innych rezonów, czym ja chcę jego zmienić. Tak?
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swojego gościa, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy, Mykoły Kniarzyckiego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.